24 czerwca 2008, Marcin Maj, zapraszam na skrót wiadomości dziennika internautów. Polska wyszukiwarka NetSprint oraz portal Wirtualna Polska połączyły swoje platformy sprzętowe. Obydwa serwisy współpracują od 2002 roku, ale utrzymywały dotąd oddzielne platformy oraz stosowały różne algorytmy wpływające na pozycję stron w wynikach wyszukiwania. Efektem zacieśnienia współpracy przez partnerów jest ujednolicenie wyników wyszukiwania w portalu WP.pl z tymi znajdującymi się w serwisie netsprint.pl. Ponadto wyszukiwarka NetSprint dzięki połączonej mocy serwerów będzie mogła indeksować więcej dokumentów i zrobić to szybciej. Możliwa będzie skuteczniejsza walka ze spamem. Wspólna platforma sprzętowa oznacza również ułatwienia dla webmasterów, którzy pozycjonując stronę w jednej wyszukiwarce otrzymają te same efekty w drugiej. Grupa Allegro otworzyła dziś centrum programistyczne w Toruniu. Pracownicy nowego obiektu już piszą pierwsze linijki kodów źródłowych mające usprawnić pracę obecnych serwisów. Dowiedzieliśmy się też, że programiści na warsztat wezmą integrację komunikatora GaduGadu z platformą Allegro.pl. Potwierdził to dla nas rzecznik GaduGadu Jarosław Rybus, który jednak nie chciał podać więcej szczegółów. Kancelaria prawnicza OBIG twierdzi, że niektórzy internauci korzystający z oprogramowania peer-to-peer dostali listy z groźbą pozwu, a tysiące innych internautów może wkrótce je otrzymać. Internauci, którzy otrzymują takie listy, proszeni są o podpisanie ugody i zapłacenie odszkodowania. W przeciwnym razie czeka ich proces i wiele innych nieprzyjemności. Co ciekawe, według oświadczenia kancelarii, wpłacenie uzgodnionego odszkodowania wcale nie zwalnia jednoznacznie osoby naruszającej prawo z dalszej odpowiedzialności prawnej, jedynie daje szansę uniknięcia odpowiedzialności. Dokumenty zawierają jednak wiele nieścisłości, a metoda namierzania internautów jest wątpliwa pod względem jakości. Pomoc potrzebującym wykręcającym numer alarmowy będzie prostsza od przyszłego roku. W pierwszym kwartale 2009 roku powinien zostać uruchomiony system lokalizujący osobę dzwoniącą. Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadza przetarg na budowę tzw. platformy lokalizacyjno-informacyjnej centralnej bazy danych. Pod tą nazwą kryje się m.in. mechanizm, dzięki któremu dyspozytor uzyska natychmiastową informację o połączeniu dzwoniącego. W przypadku telefonów stacjonarnych podany zostanie adres, gdzie telefon jest zainstalowany. W przypadku telefonu komórkowego dyspozytor otrzyma współrzędne geograficzne. Ponad 135 deweloperów Linuxa podpisało się pod oświadczeniem, które wyraziło sprzeciw wobec modułów dla jądra Linuxa z zamkniętym dostępem do kodu źródłowego. Pod dokumentem podpisało się wielu znanych programistów, takich jak Alan Cox oraz Ingo Molnar. Nie ma wśród nich twórcy Linuxa, Linusa Torvaldsa. Na stronach Linux Foundation oprócz listu pojawiło się obszerne opracowanie wyjaśniające, dlaczego opłaca się udostępniać sterowniki z otwartym kodem źródłowym. Twórcy Linuxa już od dawna twierdzili, że najbardziej korzystne są moduły otwarte. Mimo to, jak twierdzą, wciąż otrzymują oni pytania od firm o to, jakie jest ich stanowisko wobec modułów zamkniętych. Parlament Europejski uznał, że blogerzy mogą stanowić zagrożenie i przymierza się do kontrolowania ich. Niepokój europosłów budzi m.in. kwestia tego, kto faktycznie tworzy blogi i jakie ma intencje. Członkowie Komisji Kultury Parlamentu Europejskiego są zdania, że taki brak norm, na podstawie których blogosfera funkcjonuje, może być niebezpieczny. Autorka raportu, estońska członkini Partii Socjalistycznej Marianne Mikko, twierdzi, że niektórzy blogerzy pod fałszywymi nazwiskami mogą oskarżać lub poniżać niewinne osoby. W raporcie o koncentracji i pluralizmie mediów w Unii Europejskiej znajduje się wezwanie skierowane do wszystkich blogerów o oznakowanie blogów, by jasne były zawodowe i finansowe interesy ich twórców i wydawców. Co ciekawe, pomysł Marianne Mikko popierają nawet liberalni europosłowie. Co trzeci administrator przyznaje się do wykorzystywania swoich uprawnień w celu przeglądania list płac, czytania prywatnej korespondencji kolegów itd. Wynika to z ankiety przeprowadzonej przez firmę CyberArk Software. W ankiecie udział wzięło ponad 300 pracowników działów IT, głównie z dużych przedsiębiorstw. Gdy zapytano ich o to, czy korzystali z dostępu do informacji niezwiązanych z ich rolą, aż 47% odpowiedziało, że tak. Z ankiety wynika, że co trzeci administrator zmienia swoje hasła raz na kwartał, a 9% nie robi tego nigdy. Oznacza to, że administratorzy są również słabym ogniwem w bezpieczeństwie. Co ciekawe, zdarza się też, że hasła dające dostęp do uprawnień administratora nie są zmieniane po zmianie pracownika na tym stanowisku. To wszystko na dziś w wydaniu audio. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dziennik internautów www.di.com.pl.